Dzień dobry, witam Państwa. Od ponad już tygodnia Herminder w polityce powodują zakończone parę miesięcy temu wybory w USA, ale wiecie, prezydent Trump został prezydentem, no i wywołuje coraz większą apopleksję na całym świecie. Generalnie wszyscy strasznie się martwią o swoje finanse, co to będzie, kiedy Ameryka znów będzie bogata i będzie łupiła swoimi podatkami, cłami cały świat. A jeżeli chodzi o pieniądze, mówimy o pieniądzach, to Wall Street chyba przeżywa dzisiaj boom albo i krach, nie mam pojęcia. A w związku z tym, że nie mam pojęcia, przenosimy się bezpośrednio na żywo na Wall Street, na którym to stoją Mikołaj Teperek, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
I Tomasz Winiarski z kanału Niepoprawny Dyplomata. Tak, widzimy się po raz kolejny. Chłopaki, co nam się dzieje? Zacznijmy może od finansów. Czy giełda w Nowojorska upadła w ciągu tego tygodnia, tak jak prorokowało i ciągle jeszcze prorokuje wielu specjalistów?
Znaczy, z giełdy nowojorskiej dosłownie z dnia na dzień wyparowało PKB wartości całej Polski po premierze chińskiego odpowiednika czatu GPT, który okazał się być na mikrochipach tańszych zrobiony, w ogóle tańszy, lepszy. Tylko jak to się mówi, nie pytaj kobiety o wiek, faceta o zarobki, a chińskiego AI nie pytaj, co się wydarzyło w 89 roku w Chinach. I to teraz z tym żyje teraz obecnie Wall Street, czyli takie podduszenie związane ze sztuczną inteligencją. Chińczycy jakoś potrafili sobie poradzić i obejść właściwie sankcje amerykańskie.
Tak, dokładnie. Amerykanie te sankcje już za czasów administracji Bidena próbowali nakładać, ale Chińczycy je skutecznie obchodzą. Natomiast tutaj w całej sprawie też jest wątek gigantów technologicznych, którzy w Donaldzie Trumpie upatrują bliskiego politycznego sojusznika, który właśnie może mieć bardzo pozytywny wpływ na rozwój branży technologicznej, czyli Dolina Krzemowa, czyli Big Tech, czyli firmy takie jak Meta, takie jak na przykład amerykańskie tutaj przedsiębiorstwa związane z OpenAI, czatem GPT. I oni wszystko liczą na wielki rozwój amerykańskiej technologii, właśnie szczególnie z naciskiem na sztuczną inteligencję, bo sam Elon Musk, sam Donald Trump wielokrotnie zapowiadali, że to będzie okres złotej prosperity dla rozwoju tych gigantów technologicznych tutaj ze Stanów Zjednoczonych. No a to wszystko też ma jeszcze szersze kręgi, bo w tle jest przecież kwestia sankcji właściwie na takie kraje jak także Polska, które wprowadziła administracja Joe Bidena. Mówię oczywiście sankcje z przymrużeniem oka, ale chodzi o to, że zostaliśmy wyłączeni poza nawias tych najbardziej zaufanych partnerów amerykańskich, jeśli chodzi o dostęp do amerykańskich technologii potrzebnych do rozwoju sztucznej inteligencji, czyli chociażby specjalnych mikrochipów. Polska nie znalazła się w tej grupie największych partnerów Ameryki i tutaj liczyliśmy nad Wisłą, że Donald Trump coś zmieni. Póki co mija już któryś dzień jego urzędowania i na razie ta decyzja Bidena, jeśli chodzi o Polskę, nie została odwrócona. Wciąż jesteśmy poza
tą
strefą.
Ale mamy 6 polskich nazwisk pracujących na czołówce programistów, którzy przy sztucznej inteligencji w Stanach Zjednoczonych pracują. No i tutaj znowu już są takie głosy przecież na polskim X-ie, że no halo, edukacja u nas jest do kitu, znowu Polacy wyjeżdżają, znowu muszą robić karierę za granicą, jak to prominentni polscy naukowcy mieli od właściwie kilkuset lat w nawyku.
No ale przypomnijmy, że w polscy naukowcy, którzy przyjechali ze Stanów właśnie, żeby robić sztuczną inteligencję w Polsce, zostali w sumie zwolnieni, dlatego że nie przynosili zysków za pomocą firm, które dopiero startowały i miały stworzyć tą sztuczną inteligencję. Także w Polsce jest to postawione na głowie. Ale przypomnijmy, że Donald Trump w pierwszym dniu urzędowania powiedział, że na sztuczną inteligencję przeznaczy setki miliardów dolarów. I co teraz w chwili, kiedy Chińczycy okazali się o kilka długości do przodu przed USA?
No na razie Amerykanie chcą współpracować z Japończykami w kwestii rozbudowy technologii sztucznej inteligencji. Wiemy, że Elon Musk już się trochę z tego podśmiewuje, bo to w pewnym sensie jest jego konkurencja. Tam są wielkie zapowiedzi miliardów, setek miliardów nawet dolarów inwestycji, które będą wpływały do amerykańskiej gospodarki w ramach właśnie inwestycji i współpracy między Amerykanami i Japończykami. CEO nawet Microsoftu miał wypowiedzieć się, że jemu jest bardzo dobrze z jego 80 miliardami, które będą na Open, nie na OpenAI, tylko na swoją sztuczną inteligencję przeznaczać. Na razie nie planują więcej. No a w Europie? W Europie zajmujemy się nadal zakrętkami. Tak? Takie memy teraz latają po internecie, że u nas nadal jesteśmy na etapie regulacji zakrętek do jogurtów i wody pitnej.
Każdy kontynent ma swoje super technologie. U nas to zakrętki przy butelkach.
Dobra, ale tak bez złośliwości, słuchajcie, bo to, że big techy i social media strasznie pokochały nagle Trumpa, miał mieć związek z tym, że tak jak Microsoft kupił w zeszłym roku nieczynną, ale elektrownię atomową, którą zamierzał uruchomić właśnie na potrzeby AI, pozwolenia na takie budowy elektrowni atomowych potrzebowały i potrzebują pewnie ciągle Google, Musk i jeszcze parę innych mniejszych platform. No i dlatego ponoć właśnie tak się szybko przebranżowiły, jeśli chodzi o cenzurę oraz o treści nielegalne do niedawna w internecie. Czy w chwili, kiedy Chińczycy wypuścili AI, które nie potrzebuje aż takich zapasów energii i aż tyle energii jak elektrownia atomowa, czy cały ten pomysł na amerykańskie AI właśnie nie idzie w gruzy? Czy to nie do końca jest tak, jak ja mówię?
Wydaje mi się, że tutaj jeżeli chodzi o amerykańskie AI, amerykańskie technologie, no tutaj jest odwieczny konflikt, który zawsze polegał na tym, że Chińczycy byli w stanie pewne rozwiązania technologiczne robić znacznie niższym nakładem kosztów, ale to w dłuższej perspektywie odbijało się jakością tych technologii i to nie tylko jeśli chodzi o technologie komputerowe czy te związane z algorytmami sztucznej inteligencji, ale także jeśli chodzi o technologie chociażby przy budowie, weźmy na ten przykład samochodów. Tutaj raczej w Stanach Zjednoczonych eksperci, którzy obserwują tą rywalizację technologiczną dwóch wielkich gigantów Ameryki i Chin, zwracają uwagę na to, że administracja Trumpa na poziomie deklaracji tak mocno zapowiedziała wielkie doinwestowanie amerykańskiego sektora sztucznej inteligencji i ten sojusz, o którym mówiliśmy na początku tego wejścia pomiędzy przedstawicielami Big Techu a administracją Trumpa jest tak silnie zawiązywany. Tutaj absolutnie wszystko idzie w kierunku wielkiej współpracy. Obie strony liczą na owoce tej współpracy, że amerykańska technologia będzie się rozwijała, ona zawsze będzie droższa niż chińska, ale tutaj Amerykanie będą moim zdaniem wiedli prym i także te chińskie osiągnięcia, jeśli chodzi o AI, bazują oczywiście na amerykańskich patentach, na amerykańskich rozwiązaniach, na amerykańskich koncepcjach i po prostu jest to też forma trochę kradzieży intelektualnej. I to jest bardzo ważny problem w kontekście rywalizacji między tymi dwoma supermocarstwami, że Amerykanie są okradani ze swoich technologii. To także był jeden z argumentów Trumpa za nakładaniem ceł na takich partnerów jak Chiny.
Są tu też dwie kwestie, które dostrzegamy i które będziemy obserwować. To, że chińskie i tańsze nie będzie oznaczało droższe, lepsze, bardziej jakościowe. Co prawda, znając Amerykanów, kapitalistów, każdy będzie chciał zwrot mieć z tego Wall Street, czy w ramach inwestycji właśnie giełdowych, czy po prostu w ramach użytkowników, którzy będą duże pieniądze płacili, bo wiemy, że ChatGPT też już jest płatny nawet po kilkaset dolarów za profesjonalne subskrypcje, gdzie chiński wyszedł za darmo. Wiemy, jak to działa na przykład w branży gamingowej, gdzie mamy amerykańskie wielkie studia gamingowe, które są pazerne, robią coraz gorsze gry, wciskają do tych gier komputerowych coraz więcej propagandy woke'u. To samo też widać w filmach i oczywiście w Hollywoodzie, gdzie Chińczycy wydali w zeszłym roku bardzo dobrą, prominentną grę komputerową na podstawie ich legendy o bóstwie małpy Wukong, która bardzo dobrze się przyjęła w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie. I tutaj się okazuje, że można zrobić trochę taniej, trochę lepiej gry komputerowe, a co za tym idzie, przy podobnej technologii robić właśnie grafiki, robić animacje, no i oczywiście rozwój technologii. Więc tutaj możemy się spodziewać jednego z dwóch opcji. Albo to będzie tandeta tańsza i darmowa, ale darmowa, albo będziemy po prostu świadkami też tych pazernych amerykańskich kapitalistów, którzy będą wyciągać ile się da, tak jak już to robią gamingowe firmy i studia deweloperskie, no albo się okaże, że jednak Chińczycy naprawdę to wygrają mimo sankcji na mikroczipy.
Rynek mają o wiele większy niż Amerykanie, więc nawet jeśli po prostu Amerykanie ich zablokują, to sprzedaż na terenie Chin może im to zrekompensować. Jak powiedzieliście dwa dni temu w Wall Street zniknął budżet Polski, a nawet trochę więcej, a dzisiaj już pojawiły się informacje o tym, że ta inteligencja sztuczna chińska jest oparta na kradzione źródło OpenAI amerykańskiego. I teraz pytanie, czy szykujemy się na jedną wielką, olbrzymią wojnę technologiczną i celną z Chinami, czy to zostanie jednak rozmyte, bo to, że OpenAI został wykorzystany, to jest jedno, ale to, że na amerykańskim programie zrobiono inny program, nowy, który jest o wiele bardziej wydajny i mniej wymagający, jeżeli chodzi o energię, no to jest drugie, czyli Amerykanie mogliby poprawić swój kod z tego wynika i Chińczycy są do przodu technologicznie.
Oczywiście tak. To, o czym powiedziałeś, wprowadza nas w zupełnie nowy rozdział tej wojny technologicznej. To jest oczywiście już od dłuższego czasu poważna rywalizacja, zimna wojna technologiczna na wzór tej zimnowojennej z czasów rywalizacji pomiędzy Związkiem Sowieckim a Stanami Zjednoczonymi, chociażby Ronalda Reagana.
Wtedy kosmosu.
Podboju kosmosu, czy wielkiego wyścigu zbrojeń, który ostatecznie finansowo zatopił Związek Radziecki, przyczyniając się do jego upadku, Związek Sowiecki, żeby być bardziej precyzyjnym. Natomiast teraz na pewno nie będzie żadnej taryfy ulgowej. O ile jeszcze kilkanaście lat temu Chińczycy, którzy kradli amerykańskie patenty, technologie i na przykład produkowali swoje wariacje amerykańskich smartfonów czy różnych innych tego typu technologii, jeśli chodzi na przykład o urządzenia elektroniczne,
czy dóbr luksusowych,
czy dóbr luksusowych samochodów i tak dalej,
butów,
to
ale też możemy się spodziewać tego w też rynku technologicznym w kontekście elektromobilności. I w kontekście czego jeszcze?
No wielu innych rozwiązań, ale o co chodzi? Te kradzieże chińskie z tamtych lat, dotyczące tego, o czym teraz z Mikołajem powiedzieliśmy, to tutaj była mniejsza waga, jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe przede wszystkim. Jeśli chodzi o technologię AI, sztucznej inteligencji, przyszłość tej wielkiej rewolucji, to jest na szali bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych, co bardzo wyraźnie dygnitarzy na Wzgórzu Kapitolińskim, administracja prezydencka w Białym Domu, czy także eksperci chociażby tutaj na Wall Street podkreślają, na szali jest bezpieczeństwo narodowe i tutaj absolutnie żadnej taryfy ulgowej nie będzie, dlatego należy spodziewać się, że ta rywalizacja tylko przybierze na sile i będą reperkusje w postaci być może sankcji. Też jest problem Tajwanu, przez który część firm obchodzi te sankcje na dostawy chociażby mikrochipów do Chin, a Tajwan przecież jest bardzo mocno uzależniony od amerykańskiego cały czas jednak parasola ochronnego, dlatego Stany Zjednoczone mają tutaj możliwość na pewno działać także poprzez Tajwan, żeby przykręcić śrubę, uszczelnić te sankcje, te procedury i tutaj na pewno będzie administracja amerykańska dążyła do tego, aby Chińczykom jak najbardziej uprzykrzyć życie, aby po prostu ograniczyć proceder kradzieży technologii, bo tak jak zauważyłeś, Rafale, Chińczycy zbudowali potężne narzędzie właśnie kradnąc rozwiązania technologiczne prosto z Doliny Krzemowej.
Na tyle idą daleko te przygotowania, że Trump już ogłosił start budowy kopuły antyrakietowej.
Przejdźmy do polityki zagranicznej, bo to jest myślę bardziej interesujące, czy to jest równie interesujące jak sprawy technologiczne, ale mieliśmy w ostatnim tygodniu pierwszą próbkę polityki zagranicznej Trumpa, który no, ośmieszył kompletnie Kolumbię za sprawą imigrantów, który tam wysłał. Rząd kolumbijski nie zgodził się na lądowanie samolotu. Wtedy Trump powiedział, że wprowadza cła dla Kolumbii. No i nagle się okazało, że Kolumbia jednak przyjmie tych ludzi, nawet sama wyśle po nich samolot. Dzień później, bo jeszcze później po tym jak zgodzili się na przyjęcie tych imigrantów, prezydent Kolumbii zaczął pyszczeć w internecie, że on wprowadzi jeszcze cła dla Amerykanów i Amerykanie się nie pozbierają. I następnego ranka nagle pojawiło się wideo, wiekowe to prawda, ale przypomniano wideo, że pan prezydent Kolumbii spotykał się z tranzystorem i miał z nim jakieś intymne stosunki. Czy ten sposób prowadzenia polityki Trumpowi uchyli drzwi do Panamy, do Europy, jak sądzicie?
Tak, na pewno. I w kontekście samego wideo widzimy po prostu duże poparcie wolności słowa, wolności tej ekspresji, gdzie internauci szybko, żeby oczernić albo ośmieszyć prezydenta Kolumbii, wstawili to wideo. Wiekowe, bo wiekowe, ale jednak sytuacja jakby idealna, żeby jeszcze bardziej obnażyć tutaj w pewnym sensie no może nie wroga, ale na pewno też nieprzyjaciela Donalda Trumpa, rywala, który się nie zgodził. Niektórzy już komentatorzy, widziałem, lewicowi nawet się cieszą, że prezydent Kolumbii w końcu ugrał to, co chciał. A co chciał ugrać? Miał ugrać to, że nie będzie wysyłać, nie będzie chciał przyjmować kryminalistów, jak kryminalistów w domyśle samolotem wojskowym amerykańskim, tylko swoim prezydenckim, co w ogóle jest absurdem samym w sobie. Też zresztą wysmarował prezydent Kolumbii jakiegoś takiego, nie wiem, byśmy powiedzieli pijanego tweeta, jak niektórzy politycy mają czasem raz na jakiś czas i mówią, że zhakowali im konto w zwyczaju, gdzie miał mówić o tym, że chętnie się spotkam z tobą na whisky, ale w sumie nie lubię cię, ale kurczę, fajnie byłoby pogadać i w sumie jestem duży i ten, ale w sumie ty jesteś większy i pogadajmy. Więc taki drunk tweet został napisany i już teraz widzimy, że rzeczywiście jeżeli w mikroskali samej Kolumbii to zaczęło działać, już widzimy negocjacje, proszę Tomku, z Salwadorem chyba?
Tak.
Z prezydentem Salwadora, który Salwador to jest kraj, gdzie chyba nawet wymyślono, że ich tamtejsza waluta będzie nawiązywać też do Bitcoina i będzie można tradować u nich bez żadnych problemów w Salwadorze. I prezydent Salwadora, już są takie przecieki, miał się zgodzić, aby amerykańskie samoloty z różnymi więźniami ze wszystkich możliwych krajów trafiały właśnie do Salwadora. I to będzie taki trzeci kraj, w którym będą mogli wszyscy nielegalni migranci trafiać docelowo. Więc widzimy już też kraje, które nie tylko się boją, ale nawet chętnie chcą współpracować za jest kij i marchewka. Tutaj mamy kija na Kolumbię i marchewkę dla Salwadoru.
Tak, oczywiście to w przypadku imigrantów nielegalnych, deportowanych, którzy nie znajdą tutaj swojego miejsca w kraju ojczystym, który na przykład nie będzie chciał z jakiegoś powodu ich przyjąć, pomimo tych wszystkich nacisków administracji Trumpa. Taki Salwador jest jedną z opcji na wypadek takiej sytuacji, ale ta polityka Trumpa, stosowania różnych środków nacisku, przede wszystkim tego gospodarczego, czyli cła, tak jak na Kolumbię, o której rozmawialiśmy, to było 25% natychmiastowego cła z opcją w ciągu tygodnia zwiększenia do 50% i wiele innych restrykcji, w tym sankcje na podróże do Stanów Zjednoczonych dla przedstawicieli administracji rządu kolumbijskiego. I to bardzo szybko złamało opór prezydenta Kolumbii, który, tak jak Mikołaj powiedział, wysłał własny samolot, więc zapłacił za czarter i za paliwo. Więc jeżeli ktokolwiek twierdzi, że Kolumbia coś na tym ugrała, na tym swoim buncie przeciwko Trumpowi, to nie wiem, co tu ugrała, bo chyba tylko tyle, że PR-owo wygląda to trochę lepiej, że rząd wysyła po swoich obywateli własny samolot, a nie oni przylatują wojskowym C-17 ze Stanów Zjednoczonych, ale pamiętajmy, że jeśli chodzi o te deportacje, które teraz się odbywają, to mówimy cały czas nie tylko o nielegalnych imigrantach, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych po prostu i zostali tutaj nielegalnie, ale mówimy w zdecydowanej większości o osobach, które oprócz tego złamania przepisów imigracyjnych popełniły tu inne poważne przestępstwa federalne, więc w istocie są to bardzo najczęściej poważni kryminaliści. I tutaj
chociaż oficjalna narracja słowami rzecznik prasowej Białego Domu Karolin Lewitt, najmłodszej w historii, były to 7-letnia Lewitt, powiedziała, że według administracji Donalda Trumpa przestępcami są wszyscy, którzy nielegalnie, bez dokumentacji weszli na terytorium Stanów Zjednoczonych, gdy dostała pytanie w sali prasowej o to, czy wśród tych ludzi są przestępcy. Powiedziała: tak, oni wszyscy są przestępcami, pozłamali prawo, weszli do nas nielegalnie.
Dokładnie tak jak powiedział Mikołaj, dokładnie tak to wygląda. Złamaniem prawa federalnego już na samym początku jest po prostu nielegalne przejście amerykańskiej granicy, na przykład wzdłuż rzeki Rio Grande z Meksykiem.
Interpretacji, bo wiele osób mówiło, że to będą jacyś najtwardsi kryminaliści. Rzeczywiście w mediach widzimy, na Bronxie zostali wenezuelscy gangsterzy aresztowani. I na razie na tym się skupia policja ICE, ale już też mamy informacje z Białego Domu, że Donald Trump jest niezadowolony. Jest niezadowolony z tego, jak mało aresztowań ma miejsce. Oni teraz aresztują między 800 a 1200 aresztowań dziennie. Oni chcą dobić do 1500, co może oczywiście świadczyć o tym, że te aresztowania będą mniej precyzyjne, a co za tym idzie, rykoszetem dostaną przestępcy, ale łagodniejsi przestępcy, że tak powiem, według Ministerstwa Zdrowia.
Chociaż rozmawialiśmy z prawnikiem imigracyjnym, który powiedział, że na tym etapie jeszcze osoby, które są tutaj nielegalnie, ale nie złamały prawa federalnego, czyli na przykład legalnie tu wjechały i tylko przesiedziały wizę, jak wielu naszych obywateli z Polski, jeszcze nie są na celu służb imigracyjnych, ale to się może zmienić właśnie w miarę jak ten proces deportacyjny będzie przybierał na sile i postępował dalej, po prostu skończą się nielegalni imigranci, którzy popełnili poważne przestępstwa i służby się przerzucą na innych.
Między 30 a 70 tysięcy nielegalnych imigrantów polskiego pochodzenia, Polaków.
Mówiliśmy o cłach przed chwilą. Trump wczoraj dosłownie powiedział, że nie będzie rozmawiał z Unią Europejską, bo szkoda mu czasu, praktycznie cytat, że będzie rozmawiał z poszczególnymi przedstawicielami Unii Europejskiej, czyli z rządami krajów członkowskich. I na dzień dobry sprezentował Włochom zerowe cła. W zamian za to, że po prostu dobrze się współpracuje z panią Meloni. Czy ten sposób waszym zdaniem ma szansę przyspieszyć rozłam między państwami unijnymi, czy może zaowocować szybszymi zmianami w Europie, która jak na razie wydaje się, że się opiera zmianom w USA?
Oczywiście cały model uprawiania polityki zagranicznej Donalda Trumpa, który się wpisuje w jego doktrynę, to jest opieranie budowania relacji międzynarodowych w oparciu o bilateralne, międzypaństwowe kontakty pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a poszczególnymi państwami, na przykład w przypadku Unii Europejskiej, tak jak powiedziałeś, Rafale, Włochy. I to od bilateralnych relacji, ale także personalnego kontaktu pomiędzy Trumpem a poszczególnymi przywódcami zależeć będą relacje pomiędzy Waszyngtonem a poszczególnymi stolicami w Europie. I dlatego tak bardzo istotne jest przyglądanie się, jakie relacje z Donaldem Trumpem jest w stanie zbudować polski rząd i chociażby nasz premier Donald Tusk, któremu cały czas się zarzuca to, że popełniał w przeszłości wiele razy bardzo krytyczne wypowiedzi wobec Donalda Trumpa, a Donald Trump i jego pamięć jest bardzo silna, jeśli o to chodzi. Trump jest na to niezwykle uwrażliwiony i to może być realny problem, kiedy dojdzie do bilateralnych negocjacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską.
Wiemy, że Donald Trump przylatuje już w kwietniu do Rzeczypospolitej, czyli właściwie można powiedzieć przed dzień naszych wyborów prezydenckich. I o ile wiemy, że Donald Trump ma wypracowane relacje z Andrzejem Dudą, to nie ma żadnych relacji z Karolem Nawrockim, a tym bardziej z Tuskiem czy Trzaskowskim.
Oczywiście, że tak. O ile jeszcze Nawrocki może mieć nieco łatwiej, bo będzie przedstawiony przez na przykład Andrzeja Dudę Trumpowi jako człowiek z mojego środowiska politycznego, z mojego obozu, konserwatysta przychylny republikanom w Stanach Zjednoczonych, o tyle już na przykład Rafał Trzaskowski z obozu Tuska, krytycznego, kojarzonego z establishmentem Unii Europejskiej, tym lewicowo-liberalnym, może być dużo bardziej problematyczny, jeśli chodzi o relacje z Donaldem Trumpem. Czy administracja Trumpa próbuje rozbijać jedność Unii Europejskiej? No takie się pojawiają zarzuty, natomiast moim zdaniem nie chodzi tu o rozbijanie jedności Unii Europejskiej, chodzi o to po prostu, że Donald Trump zawsze preferował dogadywanie się z poszczególnymi państwami, negocjowanie indywidualne niż zbiorczo z Unią Europejską.
Jest też kwestia Ilona Muska i jego wpływ na przyszłe wybory, europejskie wybory, nie tylko do Europarlamentu czy cokolwiek, tylko do wyborów, które też będą miały miejsce w Niemczech, gdzie wystąpił na konferencji AfD, zdalnie co prawda, i już mamy zarzuty takie w prasie amerykańskiej, szczególnie w bardzo takim legendarnym tutaj najstarszym miesięczniku The Atlantic, gdzie Anne Applebaum, czyli żona ministra Sikorskiego, prominentna tutaj dziennikarka, bardzo szanowana, z nagrodami Pulitzera i tak dalej, miała już pisać o tym, że Elon Musk może mieć gigantyczne wpływy swoją też platformą na to, jak prawicowe treści, prawicowi influencerzy będą promowani. W domyśle też ich fejki będą promowane do tego, aby obrócić losy demokracji na korzyść prawicy.
Rozumiem. Pytanie ostatnie chyba dzisiaj, bo nie będziemy przedłużać tego spotkania, bo możemy się spotykać częściej po prostu. Jordania i Egipt odrzuciły pomysły Trumpa, żeby deportować mieszkańców Palestyny, czyli Gazy, na teren ich krajów. Czyli jednak jakąś porażkę przeżył Trump w ostatnim czasie. No i teraz pytanie, bo to jest spora różnica. Przestępcy nielegalni z USA, to jest logiczne, że ich się wysyła, ale legalnie zamieszkujący swoje własne ziemie Palestyńczycy, to już jest całkiem inna para kaloszy. Czy relacje z Izraelem, które wyglądają na ważniejsze od wszystkich innych dookoła, zresztą takie zawsze były, nie wpłyną negatywnie właśnie u tych środowisk prawicowych na zachodzie Europy, czy w zachodniej Europie, u nas także, na postrzeganie Trumpa i na politykę Trumpa w stosunku do Europy, która, jak wiadomo, w ostatnim czasie przygląda się z niechęcią działaniom Izraela na terenach palestyńskich. Ich po prostu ściga wręcz Netanyahu za zbrodnie, które popełnia na tamtym terenie.
Oczywiście trzeba pamiętać, że Donald Trump jako prezydent z ramienia Partii Republikańskiej był najbardziej proizraelskim prezydentem Stanów Zjednoczonych właściwie w całej najnowszej historii tego państwa.
Został zaproszenie jako pierwsze.
I on, oczywiście, że tak. I właśnie pomiędzy Trumpem a Netanyahu były wytworzone te wyjątkowe prywatne relacje, które przekładały się także na relacje bilateralne. Donald Trump przeniósł stolicę Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy. Wielka obietnica. Uznał wzgórza Golan, tutaj nazwane nawet wzgórzami Trumpa. Także było bardzo wiele gestów w kierunku Izraela. Zawsze deklarował pomoc Izraela, wobec Izraela. Republikanie, tutaj amerykańska prawica, to jest także środowisko polityczne, które definiuje niezwykle proizraelska postawa. Na przestrzeni lat to jest pewna prawidłowość, którą obserwujemy.
Na budynkach w Nowym Jorku, tak bardziej mieszkalnych niż tutaj oficjalnych biurowych, widzimy więcej flag izraelskich niż palestyńskich, które są wywieszane w oknach chociażby.
Tak, lobby izraelskie w Stanach Zjednoczonych, chociażby słynny AIPAC, jest niezwykle wpływowe, jeśli chodzi o Capitol Hill chociażby i oddziaływanie na amerykańskich ustawodawców. To widać po prostu i to jest też pewien oczywisty fakt. Donald Trump oczywiście i cała ta kwestia konfliktu w Palestynie pomiędzy Izraelem a Hamasem, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie Strefy Gazy, to na pewno jest taki gorący kartofel i jedno z największych wyzwań w dziedzinie polityki międzynarodowej, z którym administracja Trumpa będzie się borykała. Jak słusznie, Rafale, zauważyłeś, już jest pierwsza porażka, bo Egipt i Jordania nie zgodziły się na ten plan relokacji uchodźców ze Strefy Gazy, która przecież jest doszczętnie praktycznie zniszczona i tam jest też cała wielka kwestia pomocy humanitarnej, którą także Amerykanie dostarczają.
To jest w ogóle absurd, bo poszło podczas konferencji prasowej słowami Karoliny Leavitt, że administracja Trumpa zatrzymała wsparcie Strefy Gazy wartością 50 milionów dolarów w kondomach, które miały zostać wysłane do Strefy Gazy. Po co? No właśnie.
Perkusja tego, że on zatrzymał wszystkie pieniądze pomocowe dla różnego rodzaju organizacji, że w Polsce nie odbędzie się parę dużych imprez nowej władzy, które były sponsorowane przez poprzednią amerykańską administrację.
Wszystkie granty zostały wstrzymane, tak?
No dokładnie tak. I się nie odbywają w tej chwili, w Europie się nie odbywa połowa różnych imprez genderowo-LGBT-prodemokratycznych. Pytanie ostatnie i na koniec. Co tam tak napierdala u was?
No, Ameryka w budowie, no. Przyszli...
Build back better, back better act.
No okej, okay, dobra. Ostatnie pytanie, bo związane z poprzednim pytaniem. Czy radość wielka, jaka wybuchła w Polsce wśród prawicy umownej, ale jednak natury naszej miejscowej, nie zostanie szybko storpedowana przez Trumpa, kiedy ten wyciągnie 447 po raz kolejny? Bo przypominam, że 447 pojawiło się z administracji Trumpa i bardzo mocno ciśnięta była wtedy Polska w kwestii ustaw w stosunku do Izraela. Czy ten temat powróci, nie powróci? Czy Trump wycofa się z tego ciśnienia? Czy wręcz przeciwnie, storpeduje dobre samopoczucie polskiej prawicy?
Mi się wydaje, że ten temat raczej nie będzie istotny na wokandzie polsko-amerykańskich relacji. To była inicjatywa amerykańskiego Senatu. Owszem, Trump to podpisał, ale to wyszło ewidentnie od Senatu. Były różne obawy w Polsce, natomiast ostatecznie ta ustawa, która stała się prawem w Stanach Zjednoczonych, nie miała żadnych istotnych reperkusji dla Polski. Na mocy tej ustawy nie doszło do żadnych form sankcji czy konsekwencji, więc to była... W pewnym sensie można w uproszczeniu powiedzieć ustawa o charakterze i skutkach dla Polski takich czysto teoretycznych, skądinąd niezwykle kontrowersyjna, tak jak powiedziałem, ale raczej to nie jest coś, co będzie ponownie na wokandzie w Stanach Zjednoczonych i jakoś będzie wpływało na relacje polsko-amerykańskie. Natomiast trzeba pamiętać jeszcze w kontekście tego, Rafała, twojego poprzedniego pytania o sytuację na Bliskim Wschodzie, że Donald Trump ma duży sukces, bo on próbuje realizować politykę peace through strength, czyli pokój poprzez siłę. I tak tutaj jego zwolennicy to portretują w Ameryce. I to właśnie jego silne naciski na Izrael i Hamas, aby dojść do porozumienia, miały spowodować chociażby to, że udało się uwolnić część zakładników. Jeszcze na krótko te negocjacje trwały przed ceremonią zaprzysiężenia Donalda Trumpa 20 stycznia. Chociaż nie wszystko się udało jeszcze załatwić, to na pewno Trump bardzo mocno będzie się skupiał na tym, aby załatwić problem Bliskiego Wschodu i pokoju w tym regionie. Miał sukcesy takie jak na przykład porozumienia abrahamskie, Abraham Accords, porozumienia abrahamowe pomiędzy Izraelem a krajami arabskimi, które nawiązały po raz pierwszy w historii stosunki dyplomatyczne. Także widzieliśmy już, że Trump potrafi zaprosić do stołu negocjacyjnego Arabów i Żydów. Więc tutaj, jeśli chodzi o tą politykę zagraniczną, jeszcze to na pewno administracja Trumpa wzbudza pewne nadzieje, nie tylko w Ukrainie, gdzie Ukraińcy liczą, że będzie jakiś przełom w wojnie z Rosją, ale także na Bliskim Wschodzie, zarówno jeśli chodzi o Żydów i Arabów.
Też będzie wykorzystywał do obniżenia cen paliw, aby torpedować rosyjskie budżety.
Okej, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, czy 447 wróci, czy faktycznie uda się obniżyć jeszcze bardziej ceny ropy, bo one są dość niskie w tej chwili. Specjalnie dla Państwa z samego Wall Street, na którym jak słyszeliście chyba przez całe nagranie, Trwają prace nad nową, jeszcze lepszą Ameryką i ktoś nieźle dudnił za plecami chłopaków. Mikołaj Teperek i Tomasz Winiarski byli korespondentami naszymi ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo wam, chłopaki, dziękuję i do zobaczenia.
Dziękujemy ślicznie, do zobaczenia.
Cześć.